Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.
Dzień dobry, Joanna Matuszewska. Moim gościem jest dzisiaj dr Łukasz Balwicki z Zakładu Zdrowia Publicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuje w poradni specjalistycznej, która pomaga walczyć z nałogiem palenia tytoniu. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Panie doktorze, czy dzieci potrafią na dłuższą metę ukrywać przed rodzicami, że palą papierosy?
Na dłuższą metę pewnie nie. No to oczywiście zależy, jak często i jak bardzo są uzależnione. Można pamiętać, że jakby dochodzi do stopniowego uzależnienia, czyli na początku dziecko po prostu testuje, tak? Gdzieś tam przy okazji, zazwyczaj to ktoś inny, być może starszy kolega, starsza koleżanka poczęstuje i spróbuje. Natomiast jeżeli rzeczywiście dojdzie do tego, że dziecko wpadnie w nałóg, tak? No to w pewnym momencie już nie jest w stanie go kontrolować i wtedy pojawia się problem, bo trzeba to jakoś ukryć.
Czyli nie ma takiej możliwości, żeby pana zdaniem rodzice żyli jakiś długi okres w nieświadomości, że ktoś, które z ich dzieci nastoletnich na przykład używa papierosów często.
Ja myślę, że rodzice, którzy są czujni, którzy rzeczywiście z miłością patrzą na swoje dziecko i obserwują, co się z nim dzieje, tak, to im nie umknie te rzeczy, bo na pewno dziecko będzie w jakiś sposób próbowało maskować chociażby zapach, tak, czy zapach z ust, czy zapach też ubrań, no ale też kwestia właśnie no, posiadania tej paczki papierosów, czy jakiegokolwiek innego, czy papierosów gdzieś tam w kieszeni, tak, te rzeczy myślę, że takim troskliwym rodzicom nie umkną. Natomiast tym, którzy być może, no, na zasadzie troszeczkę dawania dużej swobody, ale takiej bez troski, no być może może im to umknąć, ale poprzez brak zainteresowania.
Czyli chce pan powiedzieć, że jeśli nasze dziecko nagle zapała wielką miłością do miętowej gumy do żucia, którą będzie spożywało nadmiernie i częściej niż do tej pory, to powinniśmy już zapalić nam się powinna czerwona lampka, że coś może być nie tak.
Zdecydowanie tak. Każda zmiana zachowania dziecka, która jest jakaś w sposób nietypowa, tak, powinna wzbudzić nas rodziców, w nas rodzicach pewne no, zainteresowanie, tak, i powinniśmy dociec, z czego to wynika. Właśnie być może jakiś maskowanie zachowań, które no, nie powinny się zdarzać, tak? Albo na które powinniśmy zacząć reagować.
A czy oprócz tego nieprzyjemnego zapachu tytoniu, to są jakieś inne symptomy takie związane z organizmem, mówiące, że dziecko może palić?
To znaczy, to wszystko zależy od stopnia jakby uzależnienia i stopnia, jaki dana osoba korzysta. No, smak, zapach to są te pierwsze rzeczy, natomiast no, kwestia być może znajdywania pieniędzy tak na zakup, to zależy oczywiście od tego, ile w dyspozycji pieniędzy
ma
nasze.
Ale czy ciało reaguje?
Ciało może reagować, no, na pewno jest to toksyna, tak, więc to no, rozpoczynanie palenia wiąże się z pewnymi reakcjami, chociażby może właśnie kaszel, tak, może być podwyższone, nie wiem, akcja serca, czy nawet ciśnienie krwi, no nikotyna jest stymulantem dla organizmu. Może nie tak mocnym jak inne narkotyki, natomiast zdecydowanie pobudza organizm i tutaj warto zwrócić uwagę, że nasze dziecko może być w jakiś sposób na przykład troszeczkę bardziej pobudzone.
A są nastoletni nałogowcy?
No niestety tak, no niestety tak i to pokazują badania. Tutaj mamy dość dobrą sytuację, że w województwie pomorskim monitorujemy i raz na 2 lata wśród młodzieży właśnie ponadgimnazjalnej robimy te badania i okazuje się, że takich, którzy używają codziennie, tak, papierosów jest prawie 20-kilka%, tak, to jest około 27%. Czyli to nie są takie osoby, które gdzieś tam na imprezie sobie zapalą i tak dalej. Mówimy tutaj oczywiście o osobach 16-18 lat, tak. To już 27%, to jest naprawdę duży wynik.
Ja się zastanawiam, czy takie popalanie, takie od imprezy do imprezy może być groźne, bo wielu rodziców sobie właśnie myśli, co ja będę robił aferę, no musi młodość się wyszaleć, musi dziecko spróbować. Samemu mu to przejdzie, albo może z tego wyrośnie tak naprawdę? Czy jest ryzyko, że nie wyrośnie?
To znaczy, to oczywiście wszystko zależy od sytuacji jakby życiowych, natomiast jeżeli papieros zacznie funkcjonować w umyśle takiego młodego człowieka jako fajna rozrywka, jako sposób na pewne rozładowanie stresu, jakaś przyjemność, jakiś relaks, to w sytuacji, w której być może pojawią się jakieś kłopoty, nie wiem, w rodzinie, w szkole i tak dalej, dziecko będzie już wiedziało, tak, że w ten sposób można powiedzieć rozładuje to napięcie, tak, i wtedy może dojść do sytuacji, w której sięgnie częściej i wpadnie już taki nałóg codzienny, a niestety nikotyna bardzo szybko uzależnia.
Ja chciałam z panem porozmawiać na temat e-papierosów, bo one z wyglądu czasami przypominają jakieś takie no, długopisy albo wręcz, no nie wiadomo, co to jest, wskaźniki elektroniczne albo coś w tym stylu. Często rodzicom jest trudno rozpoznać jakby, co to takiego to dziecko ma w piórniku na przykład, tak?
Tak, tak. Tak rzeczywiście, no, część wyrobów przypomina jakieś elektroniczne gadżety, być może nawet ładowarki do telefonu, tak, powerbanki, więc może to rzeczywiście wprawiać w zamieszanie. Natomiast faktem, że są to narzędzia, które służą do podawania nikotyny, więc sam fakt, że w tych wyrobach, w większości przypadków jest nikotyna, powinno być już tutaj takim ostrzeżeniem dla nas jako rodziców, że jest to substancja uzależniająca i dla samej tego faktu już warto reagować, tak? Tutaj najnowszy raport właśnie ze Stanów Zjednoczonych, takiego urzędu naczelnego lekarza właśnie Stanów Zjednoczonych, kilka miesięcy temu wydany, wskazuje, że powinniśmy się martwić nawet samą nikotyną. Nawet jeżeli nie ma tych substancji smolistych, która jest w normalnym dymie tytoniowych, tych wszystkich metali ciężkich, to sama nikotyna jest już problemem. Dlaczego? Ponieważ do 25 roku życia mózg człowieka się intensywnie rozwija. Nikotyna zaburza jakby ten rozwój, tak? Po pierwsze, zmieniając zachowanie, tutaj badania pokazują, że osoby, które na wczesnym etapie mają kontakt z nikotyną poprzez palenie czy poprzez papierosy, dochodzi do zmiany ich zachowania. Po pierwsze, mają większe trudności z koncentracją, większą taką emocjonalność, czy takie odruchowe działania. Mogą też mieć właśnie trudności z uczeniem. Więc dla samego tego faktu tutaj trzeba reagować. Dodatkowo, część badań pokazuje, że kontakt z nikotyną wpływa na mózg w ten sposób, że czyni go podatnym na inne uzależnienia chemiczne.
Tak? Ale panie doktorze, a co tak naprawdę jest w tych e-papierosach? Oprócz nikotyny, bo no coś tam jest, z czego tak. Ta para powstaje, ten dym.
Nikotyna jest rozpuszczona w płynach, które zawierają glicerynę i glikol propylenowy. To są substancje spożywcze, które są stosowane także oczywiście w przemyśle spożywczym, natomiast zazwyczaj w postaci płynu czy w postaci stałej. Tutaj dochodzi do jakby, ten płyn jest podgrzewany w grzałce, takiej specjalnej, która jest zasilana właśnie baterią. Ten płyn jest zamieniany w taką mgłę, w parę. No problem jest, że wraz z tym podgrzewaniem dochodzi do utworzenia niestety też substancji rakotwórczych, chociażby formaldehydu.
Płyny, które są, to one czasami są o różnych właśnie aromatach, prawda? I ja się zastanawiam, czy to jest po prostu zdrowe, czy to nie jest jakaś taka chemia, którą wdycha taki człowiek i sobie po prostu robi krzywdę.
I to jest kolejna rzecz. Tutaj badania jasno pokazują, że chociażby aromat wiśniowy, właśnie podawany w papierosach, doprowadza do jednostki, którą nazywamy właśnie takie popcorn lung, czyli płuco o kształcie właśnie tego popcornu, tak? Czyli dochodzi do zniszczenia. Więc właśnie te wszystkie substancje aromatyczne, które urozmaicają smak, powodują większą toksyczność tego dymu, tej pary i jak najbardziej ta toksyczność negatywnie wpływa na zdrowie.
A te substancje mogą też uzależniać? W ogóle e-papierosy mogą uzależniać? No tam jest też nikotyna, więc
tak,
chyba...
jak najbardziej jest, z naszych badań wynika, że te osoby, które zaczynają używać e-papierosy, używają je codziennie. I wręcz można powiedzieć, że e-papierosy prowadzą do silniejszego uzależnienia, bo mamy też takie zjawisko tak zwanego podwójnego używania, dual users. To znaczy, że osoby, które używają e-papierosów, łatwiej sięgają także po tradycyjne papierosy. I co się okazuje, że ci, którzy zamiennie stosują, częściej palą i więcej palą. To znaczy, dlaczego tak się dzieje? Ponieważ jest łatwość sięgania. Tak? No tutaj mamy mniej ograniczeń, mniej tego, można powiedzieć, dymu, który gdzieś tam razi innych. E-papierosa łatwiej sięgnąć, łatwiej się zaciągnąć. W związku z tym częściej podajemy w większych dawkach i tym samym silniej się uzależniamy.
Mm-hmm. A czy e-papierosy mogą powodować też choroby takie, które są już przypisane papierosom tradycyjnym, między innymi nowotworowe płuc?
Na ten moment jeszcze takich nie mamy. Proszę zwrócić uwagę, że jakby no, dowody, które my zebraliśmy dla papierosów, trzeba było iluś lat, czy kilkunastu lat palenia. No, nowotwór się zazwyczaj rozwija powoli w większości przypadków. Natomiast tutaj badania, które na ten moment mamy, mówią jasno, że chociażby osoby, które są bardziej wrażliwe w zakresie, nie wiem, drzewa oskrzelowego, astmatycy, czy osoby, które mają jakąś niewydolność oddechową, bardzo szybko doznają chociażby skurczu oskrzeli, tak? Czyli zmniejszona jest wydolność płuc. Mamy też dość dużo raportów o różnych zdarzeniach nagłych, to znaczy po parzeniach w jamie ustnej dochodziło wielokrotnie do sytuacji, w której baterie wybuchały, także w ustach, w kieszeniach, i więc mamy także sytuacje jakby takie nagłe. Dodatkowo niestety, i tutaj w Polsce się o tym mało mówi, a w Stanach bardzo mocno, dochodzi do zatruć. I to jest sytuacja taka, szczególnie wtedy, kiedy osoby same sobie, nie wiem, mieszają płyny, dolewają gdzieś tam. Może być dojść do sytuacji, że sobie zbytnio dawkę za wysoką podadzą. Niestety jest wiele takich sytuacji, gdzie dzieci, gdzieś po osoby postronne sięgały po na przykład pojemniki z nikotyną, a proszę zwrócić uwagę, że nikotyna skoncentrowana jest bardzo toksyczna, jest śmiertelna i dochodziło do przypadków śmiertelnych zatruć.
Mhm. Panie doktorze, pan prowadzi taką poradnię rzucania palenia. Czy do tej poradni mogą przyjść rodzice z dziećmi, czy to jest poradnia tylko dla dorosłych?
No niestety Narodowy Fundusz Zdrowia z niewiadomych względów ograniczył jakby tą pomoc dla palaczy jedynie dla osób powyżej 18 roku życia.
A widzi pan potrzebę?
Zdecydowanie tak. No nasze badania jasno pokazują, że jeżeli ponad 20 kilka procent dzieci, młodzieży, tak, ma kontakt właśnie codzienny z używką, bądź właśnie tytoniową, tak, bądź ze papierosem, to jest to pilna i nagląca potrzeba i także wymagająca fachowej potrzeby, bo tutaj często pogadanki różne, akcje edukacyjne, no, mogą w jakiś sposób uświadomić, ale bardziej tych, którzy nie palą, natomiast ci, którzy
potrzebna
się uzależniają,
porada lekarska po prostu.
Potrzebują fachowej porady lekarskiej i często leków.
No właśnie, co mają zrobić w takim razie rodzice, którzy wiedzą, że ich dziecko pali i nawet podejrzewają, że jest uzależnione od tytoniu?
No właśnie, to troszeczkę nie mam tu za bardzo zbyt jakby prostej odpowiedzi. No, na pewno można szukać pomocy u lekarza rodzinnego. Lekarze rodzinni mogą na pewno pomóc, mogą być może wskazać leki, które pod kontrolą rodziców mogą być podawane. Można też szukać informacji w internecie, natomiast no, rzeczywiście wprost takiej pomocy ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia na ten moment nie ma.
A na przykład jest taka możliwość, żeby rodzic przyszedł sam po taką poradę jako człowiek dorosły do państwa i podzielił się właśnie swoim problemem i wtedy państwo pomożecie?
Zdecydowanie tak. Szczególnie, że no często jest tak, że rodzice zwracają uwagę też dlatego, że sami palili na przykład, albo sami palą, natomiast nagle zaczynają się przejmować paleniem swoich dzieci. Niezależnie od tego, od własnej słabości, to jest dobry objaw i my w tym momencie pomagając rodzicom, także pomagamy rodzicom, bo pierwsze, co najlepsze możemy zrobić dla swojego dziecka, czy dla nastolatka, no to pokazać mu po pierwsze, że sami no, nie palimy, albo rzucamy palenie, albo że popełniliśmy błąd, tak? I nie chcemy, żeby dziecko popełniało taki sam błąd jak my. Więc jakby ten nasz wysiłek, nasza determinacja, myślę, że jest kluczowa dla pokazania, jak ważny to jest problem. A później możemy dopiero w cudzysłowie moralizować, czy w jakiś sposób inicjować rozmowę. Myślę, że dobrym sposobem też jest inicjowanie rozmowy w zakresie jakby przypadkowej, nie takie, że choć teraz porozmawiamy o papierosach, tak? I tutaj kogoś wyciągamy, tylko widząc być może, nie wiem, jakąś reklamę, być może gdzieś na ulicy i tak dalej, zainicjować ten temat i powiedzieć, jak
tak,
ważne.
Panie doktorze, ale wiele osób w ogóle nie wierzy w to, że uda się im pokonać palenie. Są sukcesy? Ma pan takich pacjentów?
Zdecydowanie tak. I
no da właśnie, się,
to,
tak?
To jest ten trochę największy, w cudzysłowie, największy problem z palaczami, że oni na tyle jakby może się boją spróbować, znaczy boją się porażki, że nie próbują.
Albo próbowali setki razy i nie wyszło.
Aż takich przypadków nie mam. Rzeczywiście te osoby, które do mnie przychodzą, są mocno zdeterminowane. Często i też wskazują, że próbowali kilka razy. Natomiast powiem szczerze, że te osoby są doświadczone. Dla mnie to są osoby doświadczone w rzucaniu palenia i w związku z tym mądre. W takim znaczeniu, że już znają siebie, znają swój organizm, wiedzą, jak ich organizm zareaguje, jakie myśli im będzie podsuwał. Ja uważam to za wielki plus, bo ja buduję jakby swoją poradę także na tym doświadczeniu nawet nieudanej próby. Zresztą badania pokazują, że właśnie te osoby są najskuteczniejsze. To znaczy często właśnie rzucanie palenia to jest pewien proces właśnie często rzucania, wracania. Natomiast jeżeli utrzymamy to zaangażowanie, tą determinację, ona na pewno zakończy się sukcesem.
To powiedzmy jeszcze, czy potrzebne jest skierowanie i gdzie znajduje się poradnia, kiedy można skorzystać z porady lekarskiej?
Nasza poradnia znajduje się w dawnym szpitalu studenckim, tutaj
w Gdańsku,
na Alei Zwycięstwa, w parku. Można się zarejestrować albo odwiedzając, albo dzwoniąc na ogólnodostępną linię UCK, ponieważ ten szpital już jest jakby wewnątrz struktury Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, więc czy na stronie internetowej, czy gdziekolwiek można znaleźć telefon, umówić się. Na ten moment we wrześniu przyjmujemy dwa razy w tygodniu, to jest poniedziałki i czwartki. Nie ma problemów z terminami umawiania się. Rzeczywiście wiele osób przychodzi do nas ze skierowaniem od lekarzy właśnie rodzinnych czy specjalistów. Przyjmiemy także tych bez skierowania.
Dziękuję w takim razie za rozmowę. rozmowę i miejmy nadzieję, że rodzice zaczną od siebie, pojawią się w tej poradni, a potem będą wiedzieli może też, jak pomóc własnemu dziecku, które zaczyna palić papierosy. Przypomnę, że gościem był dr Łukasz Balwicki. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Lekarz kierujący Gdańską Poradnią Leczenia Zespołu Uzależnienia od Tytoniu. Do usłyszenia, Joanna Matuszewska.
Nie oceniaj, nie krytykuj, pomóż. Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.
W każdą środę po 18:00.